Dobrze, moi drodzy, witam was serdecznie w drugim dniu naszego forum i pośród nas od razu pragnę powitać panią Monikę Waluś oraz pana Zbigniewa Nosowskiego i proszę się przedstawić.
Mniej gospodarz domowy niż Moniki gospodyni domowa, niewątpliwie. Ale mąż i ojciec na pewno, z wykształcenia socjolog i teologa, z praktyki publicysta. Zawsze się bronię, że nie dziennikarz, bo dziennikarstwo to ważne jest przez jeden dzień, tak jak sama definicja wskazuje, tylko co najmniej miesięcznikarz, ale teraz to się zmieniło na kwartalnik, więc to jeszcze gorzej, kwartalnikarz. Miesięcznikarz czy kwartalnikarz interesuje się przynajmniej tym, co jest ważne przez jakiś miesiąc czy kwartał, a katolicki o tym, co ważne przez całą wieczność. No więc tak. No a tak serio to co? Jak świeccy mówią do duchownych, to zazwyczaj to się kończy płomiennym kazaniem ze wszystkimi wadami płomiennego kazania, zwłaszcza tym, że jest za długie. Więc proszę niczego innego się nie spodziewać ode mnie. Monika jest przynajmniej wykładowcą teologii, to może coś mądrego powie. Zwykłego publicystę, ja dlatego chciałam mówić później, bo to wtedy na tle dobrze wychodzi. Natomiast zwykłego publicystę to właśnie można tylko prosić o kazanie, zwłaszcza, że temat do tego zachęca. Ja bym chciał najpierw właśnie, jak to w kazaniu, nawiązać do Ewangelii, potem do papieża, a potem trochę jeszcze własnych refleksji, ale zaczynając od Ewangelii, bo jest, kiedy sobie myślę o zadaniu tak miłego towarzystwa, jak Towarzystwo Jezusowe, to... Bo to miło być w takim towarzystwie, dla nas, tak sobie myślę, to jest ciekawe towarzystwo. Więc jak myślę sobie o tym, to przychodzi mi do głowy ewangeliczna powieść o Zacheuszu. Dobrze znana, więc nie będę jej czytał w całości, ale chciałem kilka momentów z niej wydobyć, bo wydaje mi się, że one tutaj coś ważnego mówią i ta moja pierwsza teza byłaby taka, że wielu współczesnych ludzi jest jak Zacheusz, a myślę, że jezuici powinni być dla nich jak Jezus, że powinni być właśnie takim znakiem, sakramentem Jezusa. I kilka momentów z tej historii Zacheusza. Był zwierzchnik, przedstawia go nam Ewangelia, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Czyli przenosząc to na dzisiejsze realia, powiedziałbym, że był bardzo zadowolony z życia. Niczego mu nie brakowało, nie zastanawiał się, po co mu jakieś życie wieczne. Jeśli już życie, no to z wszystkim, co jest tutaj, wieczność to najwyżej to samo, co na ziemi, tyle że jeszcze więcej i trochę dłużej. Ja tu widzę analogię do ludzi, którzy dzisiaj twierdzą, że nie potrzebują Boga, nie potrzebują duchowości. Takich, którzy są właśnie generalnie ze swojego życia zadowoleni, takie jest. Żadna tam anima naturaliter religiosa, jak nas uczą, coraz częściej anima naturaliter ateista, jakby zero wiedzy biblijnej, ujemna inteligencja religijna, taka niczym głuchota duchowa. Jest coraz więcej ludzi, nawet takich, którym samym wydaje się, że potrzeb duchowych nie mają. Taki był Zacheusz. Wiemy też, że był samotny. Przynajmniej nic nie wiemy o jego relacjach. Jeśli były, to nieistotne dla opisania jego samego. To też może być ważny punkt odniesienia. No ale chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Ale proszę zauważyć, że chciał zobaczyć po prostu. Tam nie ma żadnej większej, głębokiej, szlachetnej motywacji. Ale jest jakaś ukryta tęsknota. Myślę, że czasem ci, o których myślę, nie uświadamiają sobie głębi swych pragnień i tęsknot, że wydaje się, że Boga, duchowości nie potrzebują, ale czegoś tam w głębi bardzo pragną. Jakby pierwszy taki pastoralny wniosek z tego typu refleksji to nie oburzać się na ich płytkość, ale nawiązać kontakt, podać rękę na mieliźnie i prowadzić na głębie. Chociaż chcą tylko zobaczyć, nic więcej. Chciał zobaczyć, ale z powodu tłumu nie mógł zobaczyć Jezusa. Myślę, że problem czasem może polegać na tym, że tłum przesłania Jezusa, także tłum w kościołach może przesłaniać Jezusa. Czy w naszych kościołach nie za dużo tłumu, a za mało wspólnoty? Tłum gromadzi się wokół wydarzenia. Wspólnota gromadzi się wokół osoby. Czy co się gromadzi co niedziela w naszych kościołach? Tłum czy wspólnota? Czy w tym zgromadzeniu można zobaczyć Jezusa? Przecież ono po to się gromadzi, żeby być Jego znakiem. No i co? I czy widać? I są to rzeczywiście bardzo indywidualne sytuacje ludzi, którzy z powodu tłumu nie mogą zobaczyć Jezusa. Skrajny przypadek, który kiedyś czytałem, takie bardzo szczere świadectwo osoby, która przychodzi na mszę świętą co poniedziałek, ale nigdy w niedzielę, bo w tłumie nie może się modlić. Można powiedzieć dziwak, owszem, no, ale przecież nie staje tym samym poza kościołem i trzeba mu znaleźć miejsce, żeby mógł zobaczyć Jezusa. Zejdź prędko z drzewa, mówi do niego Jezus, chcę gościć w twoim domu, muszę się zatrzymać w twoim domu. I to jest, ja to czytam jako takie wezwanie do podkreślania osobistego wymiaru wiary. Coś, w czym jezuici zresztą są dobrze i ten dom najlepiej o tym świadczy, bo wiele takich indywidualnych ludzkich, no, tysiące takich indywidualnych ludzkich spotkań z Panem Bogiem tutaj się dokonało. Wypatrzenie człowieka w tłumie. My często uciekamy od wolności, tak jak on na to drzewo, po to Jezus woła, zejdź z powrotem z tego drzewa do realiów, do rzeczywistości. Wzywa do zejścia z tych sztucznych pozycji, jakie zajmujemy, powrotu do życia. I słowa wejdź, chcę gościć w twoim domu, muszę się zatrzymać w twoim domu. Dla mnie to jest ważne jako takie posłanie w codzienność, w nasze zwyczajne sprawy. Ja akurat mam hopla na tym punkcie, bo jako autor książeczki o duchowości codzienności, o duchowości małżeńskiej, Parami do nieba to jeden z moich koników, ale myślę, że rzecz ważna uniwersalnie, że duchowość to nie tylko pobożność, po to, żeby wejść z duchowością w te zwykłe, codzienne sprawy, wejść do domu, wprowadzić do domu Jezusa. Jak reagowali, kiedy Jezus do niego poszedł? Pamiętamy dobrze, szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Myślę, żeby odnaleźć dzisiejszych Zacheuszów, trzeba się czasem narazić ludziom pobożnym. Trzeba zaryzykować, trzeba przełamać stereotypy, wyjść poza krąg naszości, swojskości, wyjść na manowce. Tischner mówił ksiądz na manowcach, Franciszek mówi o peryferiach, jeszcze do tego będę za chwilę wracał. A po co to wszystko? Na koniec tego fragmentu o Zacheuszu u świętego Łukasza czytamy, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie po to przyszedł, żeby przekonać przekonanych, nie po to, by odprawiać mszę dla tych, co przychodzą do kościoła, nie po to, by świadczyć usługi religijne tym, którzy są, którzy chcą przyjść, lecz po to, żeby odszukać to, co zginęło. Myślę, że to jest też, wydaje mi się, tak jak ja patrzę na te zadania dzisiaj, ważne zadanie dla tego typu środowiska jak jezuici w Polsce. Docieranie do ludzi formalnie ochrzczonych, ale faktycznie nie chrześcijan, do ludzi, którzy mają wypaczone rozumienie chrześcijaństwa, bo wydaje im się, że znają Kościół, bo żyją w kulturze wciąż jeszcze jakoś chrześcijaństwem nasyconej, przynajmniej pojęciami, a okazuje się, że tak naprawdę to nic o chrześcijaństwie nie wiedzą. Ja nie twierdzę oczywiście, że wszyscy współcześni są jak Zacheusz, ale wielu jest i myślę, że tak jak Jezus czuł się posłany do Zacheusza, tak też dzisiejsi towarzysze Jezusa czuć się do nich powinni posłani. I tutaj papież Franciszek pojawia się, druga część tego mojego wywodu, no, wydaje mi się opatrznościowa, czy to, że akurat to spotkanie, to forum apostolskie odbywa się w czasie, kiedy mamy jezuitę jako papieża i to człowieka, który potrafił samym swoim pojawieniem się tak skutecznie zmienić atmosferę wokół Kościoła. Ja to tak sobie obrazowo rozumiem, że Kościół czuł się troszkę jak taka stara ciotka na imieninach, która zaczyna już mocno zrzędzić, że nikt jej nie chce słuchać. A tu nagle się okazało, że ciotka ani wcale nie jest specjalnie młodsza, a nagle okazuje się, że ma fascynujące rzeczy do powiedzenia. i wszyscy zaczynają tej ciotki słuchać, bo rzeczywiście ma bardzo dobrą nowinę do powiedzenia, a przecież tak niewiele się zmieniło. Myślę, że jednym z punktów refleksji ważnym, tak sobie to wyobrażam, dla polskich jezuitów w tej sytuacji powinno być, co z tego wynika, że jezuita jest papieżem. Jak teraz jezuici powinni funkcjonować? Czy ostrożniej, czy odważniej? Tak już trywializując, bo można albo rozwinąć skrzydła, albo schować głowę w piasek, bo skoro jezuita papieżem, no to teraz się nie można wychylać. No ja myślę, że zdecydowanie trzeba więcej odwagi właśnie w poszukiwaniu tych zagubionych owiec, tych Zacheuszów, że trzeba jakiejś refleksji, żeby to, co już się nazywa stylem Bergoglio, było więcej niż stylem, żeby to stawało się sposobem życia, żeby ta jego proponowana przez niego wizja Kościoła była ukonkretniana. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, dlatego że jezuici, tak ja to rozumiem, powinni być awangardą, to znaczy będąc zgromadzeniem tak szczególnym w Kościele, z tak wyjątkowo solidną formacją, jezuici mają olbrzymi potencjał do tego, żeby być w Kościele awangardą i duszpasterską, i intelektualną. Znaczy mówię awangarda nie jako synonim nowinkarstwa, ale chodzi mi o określenie zdolności dostrzegania problemów, które innym zazwyczaj umykają, to jest awangarda intelektualna, albo umiejętności praktycznego znajdywania duchowych odpowiedzi na potrzeby współczesnych ludzi. To awangarda duszpasterska. Ten potencjał jest, i to księża zdają sobie z tego doskonale sprawę. Ja sam miałem parę razy przyjemność spotykać się z jezuickimi klerykami podczas miesiąca kapłańskiego. No i to jest sama przyjemność. Jakby nie jest to grzecznościowe stwierdzenie, że miałem przyjemność. Sama przyjemność w tym sensie, że oni z powodów oczywistych, właśnie takiej, a nie innej formacji, mają przed święceniami horyzonty kilkakrotnie szersze niż przeciętny polski duchowny. Ale też zastanawiam się, czy potem to widać w ich pracy, że te horyzonty są szersze. A jeśli nie widać, to dlaczego? Ktoś im nie pozwala rozwinąć skrzydeł, ktoś im je przycina, czy im się przestaje chcieć, wpadają w rutynę, nie wiem. Natomiast myślę, że to jest też jakieś pytanie do refleksji. I myślę, że aby być awangardą, to też w trakcie dyskusji nad tym, jaki powinien być papież, pewien włoski biskup użył takiego określenia, które wydaje mi się bardzo tutaj pasuje do tego, jako pewne obrazowe, krótkie powiedzenie, co jest potrzebne. Włoski biskup Giovanni d'Ercole powiedział, że zapytany o profil przyszłego papieża, powiedział, że papież powinien być dwujęzyczny, potrafić dobrze mówić językiem Boga, a jednocześnie dobrze mówić językiem ludzi. Bycie awangardą chyba na tym polega, żeby właśnie tłumaczyć świat Kościołowi, tłumaczyć Kościół światu, stać gdzieś, wychodzić na te pogranicza i próbować jedną rzeczywistość drugiej pokazywać i otwierać na siebie nawzajem. Wspomniałem o tym przezwyciężeniu pewnego wizerunku Kościoła, co się udało papieżowi Franciszkowi. W Polsce, moim zdaniem, to by oznaczało konieczność przekroczenia tej logiki zderzenia fatalnej i narzucanej nam przez elektroniczne media, i nie tylko elektroniczne, papierowe też, ale też bardzo dużej pokusy tkwiącej w Kościele, logiki zderzenia obozu postępu z obozem tradycji i takiego wpisania się przez Kościół z jednej strony do tego obozu tradycji, który jest prześladowany, atakowany, i zorientowania całego myślenia właśnie wokół tego. Wydaje mi się, że rzeczą niesłychanie potrzebne jest przekraczanie tej logiki, pokazywanie innej perspektywy, pokazywanie innej rzeczywistości, pokazywanie tego, że ta bardzo dobra nowina, którą którą mamy, jest czymś, co przekracza tamte spory, nie unieważniając ich, bo oczywiście spory bardzo poważne istnieją, ale one nie opisują chyba całej rzeczywistości. Kiedy myślę sobie jeszcze o papieżu, to chciałbym też zwrócić uwagę na dwie z jego kategorii takich inspirujących do myślenia, które wydaje mi się warto rozważyć i co może być z pewnością przedmiotem też refleksji tu w mniejszych grupach czy późniejszej. Jedna to jest kilkakrotnie już powtarzane w tych pierwszych trudnych jego pontyfikatu, ta myśl o wychodzeniu na peryferię, na pogranicza. Druga to hasło, chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich. Myślę, że jak się myśli o własnych priorytetach, a temu, jak rozumiem, ma służyć to spotkanie, to warto też sobie zadać pytanie, gdzie są nasze peryferie, na które dzisiaj jesteśmy posłani. Ja mam jakieś pewne własne intuicje, ale nie chciałbym tego narzucać, ponieważ ponoć schemat spotkania tak wygląda, że my jeszcze na końcu też mamy dwa słowa, więc jeśli można coś proponować, to ja bym proponował, żeby w jednej z grup przynajmniej taka refleksja była. Gdzie są te peryferie, na które jezuici powinni być posłani? Kim są nasi ubodzy, do których dziś jesteśmy posłani? Nie może też rzeczywiście zabraknąć pytania, zwłaszcza, że media będą to nieustannie teraz przypominać, symplicystycznie przeciwstawiając ubogiego papieża bogatemu kościołowi w Polsce, jakoby bogatemu. Nie może też zabraknąć pytania, co ma oznaczać pojęcie kościół ubogi tu i teraz, ale ze świadomością tego, że życie zakonne w tej chwili jest dość wygodne i bezpieczne, znaczy rzekłbym dużo, dużo wygodniejsze niż życie przeciętnego zakonnika jest dużo wygodniejsze niż przeciętnego świeckiego. Wszystko jest gotowe, podane, zorganizowane. A przechodząc już do własnych refleksji, kiedy myślę sobie o tym, czego oczekują świeccy, od duchownych, nie tylko od jezuitów, bo tego typu refleksji chyba u przeciętnych ludzi nie ma. Ja bym zwrócił uwagę na to, że polscy katolicy, czy powiedzmy tak, polscy parafianie, o tak powiem, są bardzo zróżnicowani. Znaczy w różnych badaniach socjologicznych to widać, ja lubię wychwytywać pewne rzeczy, które nawet w badaniach sondażowych wychodzą, a pokazują coś głębszego. Ja zaryzykowałbym takie twierdzenie, że pod względem zaangażowania w życie parafii polskich katolików można podzielić na cztery grupy. I tu nie chodzi o to, jak często przychodzą do kościoła, chociaż też to jakoś się uwzględnia, ale na ile się utożsamiają i chcą mieć wpływ na życie kościoła. I tu są, czy w swojej parafii. I tu najciekawsze dane, bardzo inspirujące do myślenia dla mnie, są sprzed kilku lat z badań Palotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Oni spytali, ilu ludzi czy chcieliby mieć wpływ na życie parafii. Najpierw, czy mają wpływ na życie parafii, o tak, czy mają wpływ na życie parafii, a później było pytanie, czy chcieliby mieć. Tych, którzy mają, zdecydowanie tak odpowiadało 5,5%, raczej tak niecałe 17%, w sumie około 22% ludzi odpowiadało, że ma jakiś wpływ na życie parafii. A kiedy spytano o to, ilu chciałoby mieć jakiś wpływ na życie parafii, w sumie odsetek odpowiedzi pozytywnych był taki sam. Okazało się, że nieco różniły się tam minimalnie te odsetki, zdecydowanie tak, raczej tak. Natomiast generalnie liczba była taka sama, czyli okazuje się, że wszyscy ci, którzy chcieliby jakiś wpływ na życie parafii mieć, już go mają. A 4/5 parafian, przynajmniej tych formalnych parafian, nie ma ochoty traktować parafii swojej, nawet jeśli się z nią utożsamiają, bo procent odsetek utożsamiania się z parafią był wysoki, nie ma ochoty traktować tej parafii jako miejsce realizacji swojej odpowiedzialności za Kościół. Jakby i tak upraszczając i generalizując, ja to sobie dzielę na takie cztery grupy. Pierwsza grupa to są osoby głęboko zaangażowane, takie w dobrym kontakcie z księżmi i duszpasterzom posłuszne, co istotne. Druga grupa to ci, którzy są aktywni, zaangażowani, odpowiedzialni, ale mają własne zdanie, czasem odmienne od księży i tu już pojawia się problem. Trzecia grupa to parafianie bierni, to ci, którzy przychodzą i są klientami punktu usługowego, zaspokajającego ich potrzeby religijne. I czwarta grupa nieobecni. I nie chodzi mi tu w tej chwili o jakieś próby szacowania procentowego, ilu ich jest, jak duży odsetek stanowią członkowie której kategorii. Ważne, że wydaje mi się, że kategorią najliczniejszą w Polsce jest trzecia, a w niektórych regionach naszego kraju czwarta. I bardzo ważne jest to, że te grupy mają też różne bardzo oczekiwania wobec księży. Wiadomo, że nie tylko jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził, ale wręcz nie jest wskazane, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich. Ja myślę, że czasem trzeba wybierać potrzeby, oczekiwania, które mają ci najwierniejsi, czasem wcale niekoniecznie są potrzebami, które należy realizować. I kiedy myślę sobie o oczekiwaniach wobec duchownych, to myślę, że tutaj czasem chodzi, tak jak już wskazywałem przy okazji tej refleksji nad Zacheuszem, o to, żeby zaryzykować relacje z tymi pobożnymi, najwierniejszymi w imię czegoś ważniejszego, żeby do Zacheusza dotrzeć. Bo ci najwierniejsi czasem oczekują, żeby właśnie było wszystko tak, jak jest. To takie określenie etnograf mi kiedyś podrzucił, które dobrze chyba opisuje rzeczywistość też wielu polskich parafii, może nawet szerzej kościoła w ogóle, na opisanie takiego nieświadomego konserwatyzmu. Etnografowie używają określenia, ma być tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być. I kropka. No. W związku z tym nic nie trzeba zmieniać, bo jest tak, jak ma być. No. Ci najwierniejsi czasem właśnie mogą oczekiwać wojowniczości, podtrzymywania tożsamości narodowej, czy tego, żeby ksiądz był przede wszystkim gospodarzem, żeby dach nie przeciekał i tak dalej. No, inni mogą oczekiwać, ci wierni, ale mający swoje zdanie, czasem psychologizują, to znaczy oczekują, żeby duszpasterz był właśnie takim dobrym przyjacielem, trochę ojcem zastępczym, dającym pocieszenie, trochę terapeutą. A to też nie o to chodzi, o czym chyba też jezuici dobrze wiedzą, bo czasem w pułapkę psychologizmu też wpadają. Problem, czego oczekują, czego oczekiwaliby, bo może nawet takich sformułowań nie formułują ci wierni inaczej, czy ci niewierni. Jak można do nich trafić? Prawda? Na pewno się do nich nie trafi poprzez to, że się wyremontuje kościół, czy zadba o cmentarz, nie nowym ogrodzeniem, czy kostką na chodnika wokół kościoła. Przecież to będzie dla nich tylko dowód na to, że kler chce pieniądze znowu od ludzi wyciągać i niepotrzebnie wydawać. No nie trafi się do nich politykowaniem, nie trafi się do nich nawet chyba festynem parafialnym. Natomiast myślę, że można trafić z duchowością, można trafić najpierw ludzką dobrocią, a później zaproszeniem na głębie właśnie z tym duchem modlitwy, głębszą duchowością. Wydaje mi się, że to jest pewien trop, którym warto pójść, aby do tych ludzi z trzeciej, czwartej grupy trafiać. Wydaje mi się, że to w tej chwili powinny być priorytety. Trafianie właśnie do tych ludzi z trzeciej, czwartej grupy, którzy albo nie mają żadnego związku z Kościołem, albo tylko taki, że formalnie są. I to wymaga zmiany sposobów działania. Niedawno ksiądz Grzegorz Strzelczyk, który w tej chwili prowadzi jako sekretarz synod archidiecezjalny katowicki, wskazał mi taką genialną myśl biskupa Bednoża podsumowującą pierwszy synod katowicki, który odbył się w latach 70. I Bednoż, bardzo mądry duszpasterz, mówił tam coś takiego, że na synodzie tamtym nie ufaliśmy przesadnie własnej intuicji, nie opieraliśmy się też na utartych w przeszłości ustalonych schematach, szablonach, ale badaliśmy rzeczywistość współczesną, w której żyje Kościół na Śląsku. I zauważyliśmy wtedy, że w diecezji istniało mnóstwo takich od kilkudziesiątek lat urobionych schematów o tym, jak Kościół powinien postępować i działać. I tworzyły je głównie poprzednie generacje duszpasterzy śląskich, wśród których nie jeden raz znaleźli się ludzie wybitni i zasłużeni, bardzo wybitni i zasłużeni. Dlatego właśnie tym mocniej narzucały się schematy pastoralne przez nich ustalone. Także naprawdę trudno było się od nich oderwać i odejść. Dopiero łącznie z rozwijającym się synodem uświadamialiśmy sobie, jak wielkie zmiany dokonały się w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym, jak głęboko sięgały przemiany gospodarcze i społeczne, i zaczęliśmy rozumieć, że trzeba zmieniać duszpasterskie sposoby oddziaływania na wiernych. Myślę, że już przechodząc znowu wprost do jezuitów, kiedy myślę o potrzebie tego oddziaływania, to jezuici mają wielki potencjał. Są te domy rekolekcyjne, ośrodki duchowości, doświadczenie kierownictwa duchowego, chyba najlepiej rozwinięte ze zgromadzeń zakonnych w polskim kościele, rekolekcji ignacjańskich i innych form pogłębiania. Bardzo ważny akcent na ten personalistyczny wymiar chrześcijaństwa. I słusznie, to znaczy nie ma sensu się ścigać. Gdybym był jezuitą, to bym się nie chciał ścigać z dominikanami, kto będzie miał więcej ludzi w kościele, prawda? Tylko jakby właśnie postawić, przełożyć ten akcent i znowu nie na zasadzie konkurencyjności, ale pokazania, że w pewnym momencie z takiej dużej grupy trzeba wyjść i zadawać sobie pytania o własną samodzielność, bo to jest po prostu inny etap rozwoju człowieka, kiedy bycie w dużej wspólnocie jest potrzebne jako punkt wyjścia, ale tak naprawdę liczy się odpowiedzialność chrześcijańska na co dzień i potrzeba tutaj pewnej samodzielności. I myślę, pod tym kątem przynajmniej mnie się wydaje, że warto, aby jezuickie myślenie o swoim funkcjonowaniu w Kościele w Polsce było organizowane. I oczywiście powstaje też pytanie ogólne o wizję, świadomość celów, które instytucje jezuickie, które jezuickie instytucje mają realizować, jakby czy wiemy, co chcemy, czy wiemy, jakie są zadania stojące przed takimi chociażby placówkami jak co, no Ignacjanum, prawda, co to znaczy apostolat intelektualny, prawda, deon, co to znaczy portal urastający do roli największego katolickiego, prawda, żeby się nie zgubić w bieżączce, prawda, żeby celem uczelni nie stało się wydawanie dyplomów i zarabianie pieniędzy dla zakonu, a celem portalu, żeby nie stała się klikalność, prawda, żeby w... Znaczy ja nie mówię, że tak jest, jakby widzę świadome uśmiechy, nie wiem, ale wręcz przeciwnie, uważam, że się to fajnie rozwija, natomiast na pewno jest też potencjał do wykorzystania, bo widać, że tego typu miejsce w internecie jest bardzo potrzebne i tym większa jest odpowiedzialność za to, jak ono się będzie dalej rozwijało. Ignacjanum, tak jak ja sobie patrzę, to myślę, że jest też jeszcze ciekawsza sytuacja, bo przy takim, a nie innym układzie instytucjonalnym katolicka uczelnia bez teologii jest dla mnie swoistym znakiem zapytania. Sam miałem do czynienia z taką sytuacją z Ignacjaną, że coś tam proponowałem, żeby zorganizować i wydawało mi się bardzo ważnego. Odpowiedź dostałem, że ponieważ nie mamy teologii, to my tego się nie będziemy podejmować. A chodziło o po prostu ciekawą dyskusję i właściwie gotową, podaną na talerzu, ale ponieważ nie mamy teologii, to nie wchodzimy w takie rzeczy, czyli nie podejmujemy pewnych czołowych problemów współczesności. Jak sięgnę pamięcią przez ostatnie 10 czy 15 lat, to doświadczałem na przykład chyba kilku już koncepcji tego, czym ma być Centrum Kultury i Dialogu przy Ignacjanum, czy niezależnie od Ignacjanum, więc jest wyraźnie takie poszukiwanie jakiejś formuły, a żadna z nich się nie sprawdza, oczywiście wchodzą w to i względy personalne, wiadome, ale też myślę, że nie było, że wizja za bardzo była związana z osobami, a nie z ogólnym przekonaniem zgromadzenia, że czemuś takiemu czy innemu Centrum Kultury i Dialogu mogłoby służyć. A myślę, że chyba najbardziej, bo jednak pewnie większość jezuitów z tej prowincji to chyba jednak w parafiach pracuje, tak jak mi się wydaje, może się mylę, to myślę, że warto też postawić pytanie o wizję jezuickiej parafii, znaczy, czy istnieje jakiś wspólny plan pracy w parafiach jezuickich, czy są pewne akcenty, formy działania, wspólnoty, które warto podkreślać w jezuickich parafiach. Wydaje mi się też, że olbrzymim potencjałem, tak jak ja kojarzę sobie, a niewykorzystanym jezuitów w Polsce, jest międzynarodowość zgromadzenia, ale również międzynarodowość formacji, którą wielu, o właśnie, już mi przypomina budzik, że muszę kończyć, bo jak każde kazanie złe jest ono za długie. Międzynarodowość zgromadzenia w tym sensie, że wielu jezuitów ma za sobą wcale nie krótki okres pobytu w innych krajach, który niesamowicie perspektywy poszerza. Potencjał niewykorzystany również dlatego, że wydaje mi się, że jest Polacy są bardzo łasi na gości z zagranicy. Myślę, że jest wielu mądrych jezuitów, których można by ściągać chociażby po to, że kogoś z zewnątrz ludzie chętniej słuchają niż proroka pochodzącego z własnej ojczyzny, a wielu takich ludzi ma wiele do powiedzenia. Tak samo takie społeczne zaangażowania typu, które wydaje mi się w Polsce są mniej rozwinięte, a w innych krajach bardziej, a pomagają też wciągać młodzież taką szukającą jakiegoś kościelno-społecznego zaangażowania, jak wolontariat jezuicki, czy te służby pomocy uchodźcom są też jakimś takim zadaniem do rozwoju w Polsce. Natomiast już to chyba będzie ostatnia myśl, jeśli chodzi o przezwyciężanie jeszcze tego podziału na obóz postępu i obóz tradycji, to wydaje mi się rzeczą niesłychanie istotną, aby próbować w działaniach duszpasterskich przezwyciężać narastające podziały światopoglądowe, polityczne w polskim społeczeństwie. Zrozumiałe, no bo się różnicujemy i nie będzie już nigdy monolitu, nawet jakby ktoś za tym bardzo tęsknił, ale doskonale wiemy, jak one są destrukcyjne. Mnie fascynuje sformułowanie z samego początku Lumen Gentium, Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, że ma on być sakramentem jedności z Bogiem i całego rodzaju ludzkiego. Jak być tym sakramentem, kiedy ludzie są tak bardzo podzielani? Być może to wymaga także przezwyciężania jakichś podziałów również na politycznym tle wewnątrz zgromadzenia. Oczywiście o tym nie wiem. No generalnie, jak mówię, te priorytety wydają mi się takie, są główne dwie drogi. Z jednej strony szukanie tych, którzy się pogubili, z drugiej strony pomoc w pogłębianiu wiary i rozumienia swej duchowości, swego powołania chrześcijańskiego, przekładania go na wszystkie dziedziny życia dla tych, którzy są. Dla grupy pierwszej, drugiej z tych, które wymieniałem, to pogłębianie, dla grupy trzeciej, czwartej de facto inicjacja. To trochę tak jak z myśleniem o małżeństwie, które jest mi bardzo drogie. Są dwie zupełnie różne drogi, dwa różne kierunki działania w tym samym celu. Z jednej strony do przekonanych trzeba mówić, pokazując taką głęboką wizję małżeństwa religijną, a do nieprzekonanych trzeba próbować pokazywać tę samą rzeczywistość językiem bez odwołań religijnych. Myśmy kiedyś robili między innymi wspólnie z Moniką Szerzej w ramach Laboratorium Więzi taki raport Małżeństwo Reaktywacja, w którym próbowaliśmy pokazać znaczenie małżeństwa nie używając żadnego argumentu religijnego. Było to bardzo trudne, bo jednak Bogu dziękować wielu naszych przyjaciół sami myślimy o małżeństwie jako o powołaniu i to jest taka najgłębsza motywacja, ale wiadomo, że tego typu argumentacja nie trafia do innych. I podobnie myślę teraz, no, kiedy próbuję uczestniczyć jakoś w dyskusjach o małżeństwie, o związkach partnerskich i tak dalej, to próbuję też znajdować argumentację, dlaczego mężczyzna i kobieta, no nie na zasadzie, że Pan Bóg tak chciał, bo to niestety wielu ludzi nie przekona. W ten sposób można mówić do przekonanych i jest to też bardzo potrzebne, ale jest to wyraźnie inny kierunek działania. Zatem z jednej strony pogłębianie, z drugiej strony inicjacja, ale kierunek w głąb wydaje mi się najważniejszy i tak rozumiem podstawowe zadanie. No, myślą, która mi w tym towarzyszy dość często, jest takie zdanie księdza profesora Kudasiewicza, niedawno zmarłego, wybitnego biblisty. On powiedział, że spłaszczyliśmy i spłyciliśmy chrześcijaństwo tylko do jednego wymiaru moralnego, że zgubiliśmy wymiar w głąb. I to jest największa herezja Kościoła polskiego, pisał niedawno, parę lat temu, ksiądz Kudasiewicz. To jest takie powiedzenie, innymi słowami, że kryzysu moralnego nie da się przezwyciężyć na płaszczyźnie moralności, bo ludzie muszą mieć motywację do tego, żeby przemieniać się moralnie, a tę motywację można zdobyć tylko na płaszczyźnie duchowej. No i dlatego, jak myślę o tych oczekiwaniach, to nieustannie przychodzi mi na myśl Benedykt XVI mówiący do polskich księży, że nikt od nich nie oczekuje tego, żeby byli ekspertami w dziedzinie budownictwa, polityki czy zarządzania. Mają być ekspertami od duchowości, spotkania człowieka z Bogiem.
Bardzo dziękuję.